Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Dziś wracamy na Łęgi Rogalińskie na spacer po Rogalińskim Parku Krajobrazowym, którego przewodniczką jest Kornelia Knioła z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Przypomnę, że kilkunastu uczestników wybrało się na ten spacer w sobotni kwietniowy, bardzo ładny zresztą dzień. Słoneczny, ale wieczny i chłodny.
Doszliśmy do naszej przepięknej warty. Piękne to pole białe na drugim brzegu, jak Państwo widzicie, jeszcze nie zjedzone, chociaż jedna już padła ofiarą naszego kolegi bobra. Ale niezwykle malowniczo ta biała kora wygląda.
To co? Idziemy dalej, prawda? Bo
bobry mamy w ogóle na nizinach dopiero od lat 80. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego, profesor Graczyk, postawił sobie za cel przywrócenie bobra w Wielkopolsce. Udało mu się to, perfekcyjnie.
I właśnie tak chciałam stwierdzić, że chyba mówimy o odnowieniu populacji, a nie o tym, że bóbr się w ogóle na tych terenach pojawił.
Nie. Mówimy o tak zwanej reintrodukcji.
Zdecydowanie mi ta wiedza nie pasowała.
Dlatego, że bóbr był bardzo mocno tępiony przez człowieka. Także w pewnym momencie jego populacja została tak mocno ograniczona, że został właściwie tylko gdzieś na Suwalszczyźnie. No i w latach 80. właśnie powstał projekt przywrócenia tego bobra na większą ilość stanowisk. No jak widać, udało się to naprawdę. Myślę, że nawet sam pomysłodawca tego projektu nie spodziewał się, że aż tak dobrze ta reintrodukcja przebiegnie. W tym momencie bobry, jak Państwo na pewno wiecie, bo widzicie to również, no zasiedlają praktycznie wszystkie dogodne dla siebie siedliska.
I są coraz bardziej postrzegane znów jako szkodniki.
No właśnie, jest tak, czy jak to?
Coraz bardziej w mentalności.
W mentalności na pewno.
Ale do przyrodników nie.
My traktujemy bobra jako sprzymierzeńca mimo wszystko przyrody, dlatego że, jak Państwo wiecie, bobry, budując tamy, zatrzymują wodę. To jest najlepsza retencja, jaką sobie możemy wyobrazić. A dlaczego bobry w ogóle budują te tamy? Czy ktoś z Państwa wie w ogóle, dlaczego bobry budują tamy?
Podnoszą poziom wody, żeby miały gdzie korzenia zbudować.
Ha, no właśnie, po co one podnoszą ten poziom wody? One podnoszą poziom wody po to, żeby wejście do ich albo żeremia, albo nory było poniżej poziomu wody. Aha. Dlatego, że wejście do ich nor zawsze jest poniżej. I teraz, co z tymi żeremiami w ogóle? Czy one zawsze budują żeremia?
Nie. No tam jest najbezpieczniej.
Pewnie tam, gdzie potrzebują, tam gdzie jest nurt. A gdzie nie ma nurtu i stoi woda, pewnie nie.
Tak naprawdę bobry dość niechętnie budują żeremia. Zdecydowanie wolą nory, ale nory mogą wykopać tylko w miejscach, gdzie są skarpy. Mhm. Zapewniam Państwa, że w całym Rogalińskim Parku Krajobrazowym może znajdziecie Państwo jakieś żeremie, ale ja osobiście nie znalazłam, dlatego że tutaj bobry budują zdecydowanie nory. Zbudowanie żeremia jest zdecydowanie bardziej kłopotliwe. Czasami widzimy jakby wejścia do nor, to wcale okazuje się nie są wejścia, tylko to są w ogóle takie kanały wentylacyjne, którymi oni sobie tę norę wentylują, a tamy zdecydowanie budują po to, żeby właśnie tą wodę, tak jak Państwo tutaj słusznie powiedzieliście, podnieść, żeby być po prostu bezpieczne, bo czy bobry mają jakichś naturalnych wrogów?
No właśnie.
Jak to Państwo myślą? Mają?
Niedźwiedzie.
Dobrze, a w Wielkopolsce może?
No są wilki, ale one chyba nie polują na bobry raczej. Nie?
Wilki polują na bobry.
Polują, tak?
Wilki polują na bobry. O, tutaj mogłaby się Pani zdziwić. Okazuje się, według badań, które prowadzi Pani Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk, w diecie młodych wilcząt, szczeniąt wilczych, bobry stanowią nawet kilkadziesiąt procent właśnie składu tej diety. Bóbr jest takim, można powiedzieć, rarytasem dla wilka. Taki właśnie tłuściutki.
Niejako wywołana do tablicy przez Kornelię Kniołę dr Sabina Pieróżek-Nowak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk, potwierdza, że wilki chętnie polują na bobry.
Wilki generalnie są pokarmowymi oportunistami. Jeśli mają do wyboru różne zwierzęta, na które polują, wybierają te, które najłatwiej im polować. I w Polsce dominuje w tej diecie wilków oczywiście, dominują dzikie zwierzęta kopytne, czyli sarny, dziki i jelenie. Natomiast w sytuacji, kiedy dostępne są też inne gatunki, chętnie z nich korzystają, a tymi najczęściej dostępnymi są właśnie bobry, szczególnie na obszarach, gdzie zagęszczenie tych bobrów jest znaczne i szczególnie w okresach, kiedy dostępność tych bobrów jest większa niż normalnie. To znaczy właśnie w okresach suszy na przykład, w okresach, kiedy poziom wody gruntowej jest niski, odsłaniają się wtedy żeremia bobrowe. te bobry mają mniej możliwości bezpiecznego przepływania kanałami z miejsc, gdzie żyją, do miejsc żerowania. Częściej muszą chodzić po lądzie i dlatego są łatwiejszą zdobyczą dla wilków. A ponieważ bobry generalnie znane są z tego, że mają dość dużo tkanki tłuszczowej, są pożywnymi zdobyczami, dlatego wilki polują na bobry dość chętnie, bo to jest zupełnie inne polowanie niż w przypadku dzikich zwierząt kopytnych, kiedy to zespołowe działanie jest ważne, prawda? Kiedy na przykład trzeba polować na jelenia, wtedy ta grupa łowiecka kilku wilków no jest znacznie bardziej skuteczna niż jeden osobnik. W przypadku bobrów tutaj ważna jest cierpliwość i tu wystarczy jeden wilk, ale bardzo cierpliwy, który po prostu jest w stanie godzinami siedzieć przy takich kanałach, ścieżkach bobrowych, miejscach, gdzie one wychodzą na brzeg i kiedy są najbardziej wrażliwe właśnie na atak. I tutaj jest to naprawdę ciekawe zjawisko, obecnie bardzo intensywnie badane przez naukowców. Badania także w Polsce prowadzone właśnie nad dietą wilków pokazują, że w tej diecie tych drapieżników nawet do 40% udziału mogą stanowić właśnie bobry.
Rozumiem, że dla wilka bardzo kuszące jest owo sadełko bobrowe, tak? Ten tłuszczyk właśnie.
No, trudno nam powiedzieć, to tak bardzo jest kuszące. No jest to generalnie rzecz biorąc zdobycz, która no jest bardzo cenna pod względem kalorycznym. To trzeba przyznać. No jeden bóbr, który najczęściej jego masa ciała dochodzi do około 20 kg, no jest równoważnikiem chociażby sarny. Więc to nie jest małe zwierzę, taki bóbr i trzeba jakby tutaj zrozumieć, dlaczego wilki w takich sytuacjach, kiedy jest to dostępna, zdobycz na nią polują chętnie.
Tyle biolog dr Sabina Pieróżek-Nowak. Wracamy na Łęgi do Rogalina, gdzie Kornelia Knioła z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego kontynuuje swój wywód o bobrowych walorach.
Zresztą dlatego też bobry były tępione przez lata, właśnie do tego tłuszczu. Gdzieś przeczytałam nawet, że ludzie palili bobrze ogony, że one były na tyle tłuste, że one się po prostu doskonale paliły. Tłuszcz służył jako paliwo, dokładnie. Co więcej, też taka śmieszna historia. W czasach średniowiecza uważano, że bóbr jest rybą przez to, że ma łuskowany ogon, więc można było go zjadać nawet w dni postne. To zakonnicy z tego, tak, słynęli właśnie ze zjadania. Te bobrze pluski, czyli bobrze ogony, były absolutnym rarytasem. Także no takie no ciekawe historie. W ogóle bóbr jest bardzo rodzinnym gatunkiem. One są monogamistami, żyją w grupach rodzinnych, mają mnóstwo ciekawych przystosowań do tego właśnie takiego ziemnowodnego trybu życia. Na przykład mają taką trzecią powiekę, którą zamykają oczy, kiedy płyną. Dzięki temu mogą pływać pod wodą. W ogóle jak Państwo byście zobaczyli, one mają nozdrza, oczy i uszy w jednej linii, więc jak wystawiają się ponad wodę, to żeby zaobserwować, co jest na zewnątrz, to widzą, słyszą i czują, jakby można powiedzieć, jednocześnie wszystkimi zmysłami.
Nie wychylając się za mocno.
Dokładnie tak, dokładnie tak. One też prowadzą bardzo skryty tryb życia, bo ja na przykład widziałam bobra raz, dosłownie, a jestem w terenie bardzo często, więc one
ja
jednak...
Ja miałam kiedyś okazję w Wielkopolskim Parku Narodowym, jest taka ścieżka na odwartą stronę Lubonia i tam są takie, przy takim mostku jedynie, są takie fajne rozlewiska i praktycznie no, na wyciągnięcie dłoni i dwa mi pływały.
O,
i miałam, i mam sesję filmową, bo oczywiście nakręciłam to.
Wspaniale. Bobry też utrzymują to swoje futerko, jak Państwo czasem widzicie takie filmiki w bardzo dobrym stanie. One mają takie gruczoły około odbytowe, którymi natłuszczają sobie to futerko, także ono jest takie nieprzemakalne, a jednocześnie między włosami tego futra są też pęcherzyki powietrza, więc to futro im nie moknie, a jednocześnie jest jeszcze bardzo fajnie natłuszczone. No, o bobrach moglibyśmy, myślę, godzinami. Jeżeli chodzi o te szkody, o których Pani mówiła, to bobry czasami, jeżeli zakładają swoje rodziny gdzieś w pobliżu pól uprawnych, to potrafią sobie przychodzić do ogrodu, na przykład po kapustę, o jakieś bulwy, no są smakoszami, bardzo, bardzo doceniają nasze rośliny uprawne również. Ostatnio widziałam film, gdzie bóbr z taką łodygą kukurydzy na przykład gdzieś tam po drodze biegł, także stąd radzą chyba sobie. Jesteśmy właśnie przy Starorzeczu, gdzie widzimy efekt działania naszego wspaniałego przyjaciela, możemy powiedzieć przyjaciela przyrody, czyli bobra. No, te ślady zębów są naprawdę imponujące.
Tutaj pan rzucił takie hasło, że można by bobrowe zęby dawać dzieciom na pokazanie, tak?
No, no dla tych, którzy nie chcą mieć zębów, tak? No bo mają taki charakterystyczny kolor, że akurat jest dobrym przykładem dla niemycia zębów, aczkolwiek bóbr pewnie nie dlatego ma takie zęby.
Zęby bobrów zawierają sporo żelaza, stąd ich kolor taki pomarańczowo-brunatny.
Dygresja. Czy wiedzą Państwo, że zębami bobrów interesują się nawet stomatolodzy? Portal Dentonet podaje, iż według naukowców szkliwo na zębach ludzkich i szkliwo na siekaczach bobrów jest pod względem chemicznym niemal identyczne. Niemal. Bo jednak bobrze zęby są wyjątkowo twarde i odporne na próchnicę, a nasze psują się i kruszą łatwo. Otóż amerykańscy badacze twierdzą, że właśnie pojedyncze jony żelaza odpowiadają za to, że szkliwo gryzoni jest wielokrotnie mocniejsze niż u ludzi. Ludzkie zęby mają za to więcej jonów magnezu, ale ten pierwiastek nie stanowi tak dobrej zapory przed szkodliwym działaniem bakterii jak żelazo u bobrów. Komentując te doniesienia, retorycznie zapytam, kto z Państwa zgodziłby się mieć zęby pomarańczowe, ale za to trwałe, zamiast kruchych, ale za to białych? Koniec dygresji.
Zęby bobra rosną całe życie, stąd też on musi je cały czas ścierać. No i jak widać, robi to bardzo precyzyjnie, okorowując tutaj powaloną wierzbę.
I tym akcentem kończymy nasze spotkanie na manowcach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o całej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.